Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 22 czerwca. Dziś przypada wspomnienie świętego Paulina, biskupa i wyznawcy. Zanim przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Dlaczego nie następuje poprawa sytuacji w polskiej służbie zdrowia? W ostatnich dniach rozegrała się afera wokół warszawskiego Szpitala Południowego w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, SOR-u, gdzie zwykli pacjenci zwykle czekają godzinami na pomoc. Działał nieoficjalny salonik VIP. Politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką, mieć przeprowadzony rozszerzony zestaw badań w kilkanaście minut i oczekiwać w wydzielonym, komfortowym pomieszczeniu. O sprawie jako pierwsi poinformowali dziennikarze portalu Zero.pl, którzy dotarli do relacji personelu i dokumentów medycznych. W centrum tej historii stoi 29-letni lekarz pan Dawid Kacprzyk, pełniący funkcję koordynatora SOR-u. Doktor Kacprzyk był również radnym Koalicji Obywatelskiej z warszawskiej dzielnicy Ursus. Mimo braku pełnej specjalizacji, którą dopiero robi, i mimo uzyskania uprawnień lekarskich półtora roku temu, zarządzał oddziałem ratunkowym. W zeszłym roku zarobił w publicznym szpitalu, uwaga, 1 600 000 zł, z tytułu średnio ponad 330 godzin pracy miesięcznie, według faktur, czyli około 11 godzin dziennie przez wszystkie dni roku. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że posiada nowy samochód Porsche Panamera za ponad 500 000 zł oraz mieszkanie warte blisko 1 000 000 zł bez kredytu. Gdy sprawa wyszła na jaw, Szpital Południowy rozwiązał umowę z doktorem Kacprzykiem, który również bardzo szybko został usunięty ze struktur Koalicji Obywatelskiej, a prezydent Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, zarządził bardzo pilny audyt. Placówka, w której pracował dr Kacprzyk, przygotowuje zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu oszustwa. Chodzi m.in. o nieprawidłowości w grafikach dyżurów, poświadczanie nieprawdy i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szpitala w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokuratura Okręgowa w Warszawie już podjęła czynności z urzędu i bada, czy system faworyzowania VIP-ów naruszył zasady triażu i mógł narażać zwykłych pacjentów na niebezpieczeństwo. Według komunikatu warszawskiego ratusza w sprawie dotychczasowych ustaleń audytu Szpitala Południowego, dr Kacprzyk od 15 czerwca skorygował 33 faktury, obejmujące okres od 31 stycznia ubiegłego roku do 16 czerwca tego roku. Na konto szpitala zwrócił 500 000 zł. Któż z nas czasem się nie myli? Dalej w komunikacie ratusza czytamy, co następuje. Szpitalny Oddział Ratunkowy Warszawskiego Szpitala Południowego nie dysponuje specjalnym pokojem VIP. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Dawid Kacprzyk miał dostęp do pomieszczenia, które należało do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa. Wynika z nich także, że lekarz wykorzystywał je samowolnie. Ten wątek także jest badany w ramach audytu. Urzędnicy weryfikują funkcjonowanie i wykorzystanie pomieszczenia i oceniają mechanizmy dokumentowania i nadzoru nad jego użytkowaniem. Ustalenie, kto fizycznie i kiedy przebywał w pomieszczeniu, to już domena prokuratury, która korzysta z metod śledczych. Koniec cytatu. W czwartek prezydent Warszawy pan Rafał Trzaskowski poinformował przez portal X o wymianie władz szpitala. W jego wpisie czytamy: na mój wniosek cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego właśnie został odwołany. Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych. Jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką. Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie. W toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także te personalne. Kolejne decyzje niebawem. Będę o nich Państwa na bieżąco informował. Koniec cytatu. Politycy Koalicji Obywatelskiej, będąc beneficjentami specjalnych warunków stworzonych przez ich partyjnego kolegę w Szpitalu Południowym, teraz po ujawnieniu całej sprawy, z racji pełnionych przez nich funkcji publicznych, są sędziami w sprawie własnej lub swoich przyjaciół i krewnych. Najprawdopodobniej, jak w przypadku innych afer w III RP, zostanie wytypowanych kilka kozłów ofiarnych. Temat się znudzi lub ucichnie, a okrągłostołowy system nadal będzie dzielił ludzi na naszych i nie naszych i doił naszą umęczoną ojczyznę. Chyba że w najbliższych wyborach coś wreszcie się zmieni, na co szansa tym większa, im więcej mandatów zdobędzie partia Grzegorza Brauna. Z racji tego, że politycy zarządzającego Polską układu i ich najbliżsi nie odczuwają skutków olbrzymiego kryzysu służby zdrowia, a wręcz czerpią z niej miliony, nie odczuwają również presji i przez to nie dochodzi do żadnych zmian w celu poprawy sytuacji opieki medycznej w Polsce. W lutym zeszłego roku 20-letnia pani Julia czekała na SOR-ze 8 godzin na przyjęcie do szpitala. Nie doczekała się, ponieważ zmarła. Polska służba zdrowia przeżywa najzwyklejszą w świecie zapaść. W tym samym czasie polityk Koalicji Obywatelskiej, będący również lekarzem, wystawiał fakturę, jakby pracował 11 godzin dziennie, dzień w dzień i pobierał miliony w sumie z naszych wspólnych pieniędzy. Oby ta sytuacja nie rozeszła się za szybko po kościach i oby jak najwięcej Polaków budziło się na otaczającą ich rzeczywistość, tak aby system polityczny z Magdalenki na zawsze już pożegnać. Do czego przyczynić się może ujawnianie jak największej liczby takich afer, za co w tym przypadku kanałowi Zero i portalowi Zero.pl należą się słowa uznania. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym przypomnieć, że mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, będziesz potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Na hasło sprawki kancelaria udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Państwo położone w Palestynie na literkę I oraz Unia Europejska. W czwartek 18 czerwca minister spraw zagranicznych państwa położonego w Palestynie na literkę I, pan Gideon Saar, poinformował, że jego kraj zrywa kontakty z szefową dyplomacji Unii Europejskiej, panią Kają Kallas. Stało się to wskutek doniesień medialnych, zgodnie z którymi estońska pani polityk porównała państwo panów na literkę Z z kropką do Republiki Południowej Afryki z czasów apartheidu. W swoim wpisie opublikowanym na platformie X szef MSZ państwa położonego w Palestynie na literkę I tak wyjaśnił całą sytuację ze swojego punktu widzenia. Szanowna pani Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, od jakiegoś czasu działa obsesyjnie i z jawną niesprawiedliwością wobec państwa położonego w Palestynie na literkę I. Ostatnio opublikowano, że podczas swojej wizyty w Meksyku porównała państwo położone w Palestynie na literkę I do rasistowskiego reżimu apartheidu, który panował w RPA. Jestem wdzięczny wielu europejskim wybranym przedstawicielom, którzy potępili te poważne słowa. Jednak do tej pory nie wydano żadnego zaprzeczenia, wyjaśnienia ani odpowiedzi ze strony pani Kallas w sprawie tego surowego oświadczenia. Dlatego jako minister spraw zagranicznych tego państwa nie mam wyboru i muszę zerwać wszelkie kontakty z panią Kallas, dopóki nie wycofa oszczerstwa o krwi, które skierowała przeciw jedynemu rzymiańskiemu państwu na świecie, które jest również jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. I właśnie to robię. Koniec cytatu. Informacja o wypowiedzi szefowej dyplomacji Unii Europejskiej pojawiła się w piątek 12 czerwca na portalu Euractiv. Pani Callas miała przyrównać politykę panów na literkę Z z kropką do apartheidu na zamkniętym spotkaniu z przedstawicielami rządu Meksyku podczas wizyty, która odbyła się w maju w ramach delegacji wysokiego szczebla Unii Europejskiej. Swoje stanowisko w tej sprawie zajął również Komitet Amerykańsko-Rzymiański, który na portalu X opublikował następujący wpis. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami, że wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Callas porównała państwo położone w Palestynie na literkę I do RPA z czasów apartheidu. Tego rodzaju charakterystyka odbiega od długoletniego stanowiska Unii Europejskiej. Zniekształca historyczną rzeczywistość apartheidu i podsyca niebezpieczną kampanię mającą na celu delegitymizację państwa położonego w Palestynie na literkę I. Wzywamy do wyjaśnienia i wycofania tych rzekomych wypowiedzi. Etykieta apartheidu została wielokrotnie odrzucona przez samą Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz wiele demokratycznych rządów na całym świecie. Koniec cytatu. A teraz, mój drogi słuchaczu, uwaga, uwaga. Głos w sprawie wypowiedzi pani Callas zabrał również poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS, pan Daniel Obajtek, który na platformie X napisał w języku angielskim: takie uwagi są niegodne głównego dyplomaty Unii Europejskiej. Zamiast tego urzędnicy Unii Europejskiej powinni zająć się korupcją i niezliczonymi skandalami, które podkopują Unię od wewnątrz i niszczą jej osiągnięcia. Koniec cytatu. Ten, co tu dużo mówić, bardzo koszerny wpis byłego prezesa spółki Orlen został zauważony i podany dalej przez rzymiańskiego ministra Gideona Sara, więc chyba gratulujemy. Do oświadczenia rzymiańskiego ministra odniosła się w końcu sama pani Kaja Callas, która zamieściła na portalu X następującą odpowiedź dla ministra Sara. Drogi Gideonie, jak wiesz, Unia Europejska i państwo położone w Palestynie na literkę I mają wiele wspólnego. Cenię nasz dialog i zaangażowanie i jestem otwarta na kontynuację w tym duchu, z szacunkiem i konstruktywnie. Dialog jest fundamentem dyplomacji, zwłaszcza gdy pojawiają się różnice. Unia Europejska dąży do konstruktywnych relacji z państwem na I, aby zapewnić pokój na Bliskim Wschodzie. Rozwiązanie dwupaństwowe pozostaje jedyną realną drogą. Unia Europejska potępiła nielegalne osiedla rzymiańskie na zachodnim brzegu, które coraz bardziej utrudniają osiągnięcie tego celu. Takie jest stanowisko Unii Europejskiej. Koniec cytatu. Minister Gideon Saar tak odpowiedział na ten wpis. Szanowna Pani, z całym szacunkiem, nawet w Pani słowach tutaj unika Pani zaprzeczenia lub potępienia tego, co się jej przypisuje i co zostało publicznie przedstawione. To mówi samo za siebie. Według mojej najlepszej wiedzy, te wypowiedzi, które Pani przypisano w sprawie apartheidu, nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej. Sprawa jest prosta. Jeśli rzeczywiście powiedziała Pani te haniebne i kłamliwe rzeczy, niech Pani za nimi stanie. Jeśli Pani ich nie wygłosiła, niech Pani temu zaprzeczy. Dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, moja decyzja pozostaje w mocy. Koniec cytatu. Czyli ten konflikt zakończy się albo utratą stołka przez Panią Kaję Callas, albo jej pokajaniem się. Pani Callas, która w tej sprawie słusznie odnosi się krytycznie do działań władz państwa położonego w Palestynie na literkę I, niedawno na zamkniętym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej całkowicie odrzuciła wszystkie uwagi polskiego posła do Parlamentu Europejskiego pana Grzegorza Brauna na temat odrodzenia się banderyzmu na Ukrainie. Z jej odpowiedzi na kwestię poruszoną przez posła Brauna wynika, że dla szefowej unijnej dyplomacji jedynym problemem w tej części świata są działania prezydenta Rosji Władimira Putina, a nie jakieś zaszłości historyczne. Natomiast wracając do kwestii, na którą tak oburzyli się panowie na literkę Z z kropką, zdaniem naszej redakcji, i mówimy to zupełnie serio, w obliczu tego, co robią teraz władze państwa położonego w Palestynie na literkę I, porównanie, którego miała użyć pani Kaja Callas, jest niesprawiedliwe i uwłaczające władzom RPA z czasów apartheidu. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Powoli zbliżamy się do końca katechizmu maryjnego ojca Gabriela Roskiniego. Następnym czytanym przez nas katechizmem będzie najprawdopodobniej katechizm o Chrystusie Królu. Kontynuacja części trzeciej. Kult Maryjny. ciąg dalszy paragrafu drugiego, okresy poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. Pytanie trzecie. Jakie są dzieje szczególnego kultu oddawanego Matce Najświętszej w październiku? Nabożeństwa październikowe, u których źródła znajdują się słynne objawienia w Lourdes 1858, znalazły szybko sprawnych organizatorów pośród dominikanów hiszpańskich, a następnie francuskich. Papież Leon XIII zatwierdził je jako obowiązujące w całym kościele. Pytanie czwarte. Co to są roraty? Roraty jest to msza święta ku czci Matki Najświętszej, odprawiana co dzień przed wschodem słońca przez cały okres Adwentu. Pytanie piąte. Jakie są dzieje rorat? Zwyczaj odprawiania rorat wywodzi się z tzw. Missa Aurea, mszy złotej, odprawianej w środę suchych dni adwentowych ku czci tajemnicy wcielenia, zanim jeszcze wprowadzono do liturgii święto zwiastowania. W XIV wieku rozszerzono ten zwyczaj na wszystkie dni Adwentu w Polsce, Czechach, Austrii, Bawarii, dając tym samym wyraz oczekiwania ludności na przyjście Chrystusa. Podczas tej mszy płonie na ołtarzu 7 świec, z których pierwsza oznacza Najświętszą Pannę, dzięki której dokonało się wcielenie, a potem odkupienie. Dalsze symbolizowały w Polsce przedrozbiorowej wszystkie stany – króla, duchowieństwo, senat, szlachtę, rycerstwo, mieszczaństwo i chłopstwo. Punkt piąty. Kult okolicznościowy. Paragraf pierwszy. Droga Matki Bolesnej. Pytanie pierwsze. Czym jest Droga Matki Bolesnej? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Włochy, Watykan i cały Kościół, kiedy tak zwana pełna jedność nie pomaga w walce o zachowanie tradycji. Portal Rorate Celi poinformował, że grupie pątników biorących udział w pielgrzymce Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra odmówiono możliwości odprawiania mszy świętej wszechczasów we włoskich sanktuariach. Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra jest instytucją powstałą w wyniku odejścia części kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X po przeprowadzonych przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a i biskupa Antonio de Castro Mayera konsekracjach biskupich w roku 1988 i rzekomej ekskomunice. Ta część księży chciała za wszelką cenę być w tzw. jedności ze Stolicą Apostolską. Rzym zgodził się, by piotrowcy odprawiali tradycyjną liturgię i mieli swoje seminaria z tradycyjną formacją. Ceną uznania przez modernistyczne władze kościelne była pełna akceptacja Soboru Watykańskiego II i Nowej Mszy. Jest to jakby próba zachowania tradycji wewnątrz rewolucji modernistycznej, a że są to próby raczej skazane na porażkę, widać chociażby na przykładzie tej sprawki. Ksiądz i wierni indultowego bractwa przybyli do sanktuarium Ojca Pio w San Giovanni Rotondo. Władze świątyni odmówiły im jednak możliwości odprawiania mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Taka sama sytuacja miała później miejsce w Bazylice Świętego Franciszka w Asyżu i w papieskim sanktuarium większym Świętego Domu Madonny z Loreto. Finalnie w tym ostatnim miejscu i tylko tam udało się przekonać zarządców do zmiany decyzji. Według portalu Rorate Celi bezpośrednie zakazy odprawienia tradycyjnej mszy świętej prawie na pewno nie wiązały się z jakimiś odgórnymi wytycznymi lokalnych biskupów, a raczej stanowiły samodzielne decyzje zarządców sanktuariów. Po publikacji przez papieża Franciszka motu proprio Traditionis Custodes z roku 2021 z punktu widzenia modernistycznych władz posoborowego kościoła msza trydencka jest wysoce niepożądana w kościołach parafialnych, więc co dopiero w wielkich sanktuariach. Przecież zawsze istnieje ryzyko, że ktoś mógłby przypadkiem zobaczyć i zakochać się w tradycyjnej katolickiej liturgii, a przez to zdystansować się do nowego rytu, tworzonego między innymi na fartuszkowym kolanie w rzymskiej kawiarni. Papież Leon XIV jak na razie nie odwołał restrykcji wprowadzonych przez papieża Franciszka i na razie niestety nic nie wskazuje na to, żeby coś miało się pod tym względem zmienić. Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra i wszystkie inne grupy indultowe wydają się ignorować rzeczywistość, która jest taka, że Stolica Apostolska nie chce, by w ogóle msza święta wszechczasów była odprawiana. co jest przecież wyrażone w Traditionis Custodes w słowach: księgi liturgiczne promulgowane przez świętych papieży Pawła VI i Jana Pawła II, zgodnie z dekretami Soboru Watykańskiego II, są jedynym wyrazem lex orandi rytu rzymskiego. Mój drogi słuchaczu, jest raczej jasne, że wszystkie indultowe instytucje już dawno zostałyby zlikwidowane, gdyby nie związane z tą decyzją ryzyko poważnego wzmocnienia się bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. Dla tak zwanej pełnej jedności indultowcy muszą podpisać z Kościołem synodalnym coś w rodzaju paktu o akceptacji wszystkich jego posoborowych wynalazków, bez możliwości ich otwartej krytyki, a w zamian za to dostają jedynie reglamentowane zgody na sprawowanie na uboczu tradycyjnych obrzędów i zepchnięcie do roli skansenu bez żadnej możliwości rozwoju. Tuż po wydaniu motu proprio Traditionis Custodes, zamiast bronić tradycyjnej katolickiej liturgii w oparciu o bullę quo primum, przełożeni środowisk indultowych postanowili, to mocne słowa, ale chyba pasują, mazgaić się i płaszczyć przed modernistami w opublikowanym przez siebie komunikacie, powołując się między innymi na niemoralną adhortację Amoris Laetitia papieża Franciszka. Wielu kapłanów indultowych ma zapewne szlachetne intencje i chcą jak najlepiej służyć Kościołowi. Muszą jednak przyjąć do wiadomości, że obecnie nie można w pełni i bez skrępowania realizować katolickiego kapłaństwa w moralnej i dyscyplinarnej łączności z modernistycznymi władzami. Na tym polega właśnie ów stan wyższej konieczności, na który słusznie powołuje się Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jak zwykle też pozwolę sobie przypomnieć, że dzieło sprawki okiem katolika trwa dzięki wsparciu finansowemu widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto zechciałby wesprzeć nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Najświętsza Mario Panno, pogromicielko wszelkich herezji, współodkupicielko rodzaju ludzkiego i pośredniczko wszelkich łask, wstawiaj się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Paulinie, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.